Znowu spotykamy się nad dziejami apostolskimi. Dzisiaj, no, moment naprawdę zwrotny w historii narodów, czyli nawrócenie apostoła Pawła, tego, który, można powiedzieć, rozniósł poselstwo Jezusa Chrystusa, wiadomość o najcudowniejszej, najwspanialszej nowinie, o darmowym zbawieniu, za które na krzyżu Golgoty zapłacił Jezus Chrystus na cały świat poza żydowski. To właśnie zrobił ten człowiek, którego już poznaliśmy jako prześladowcę Kościoła, jako mordercę chrześcijan. Ale najpierw kilka słów zachęty od was.
Agama, dziękuję za ten kolejny wieczór spędzony nad Biblią, za zachętę z dzisiejszego fragmentu Dziejów Apostolskich, żeby spieszyć się, a nie odkładać na później wykonywanie tego, co Bóg nam polecił.
Amen, tak, dziękuję. I cieszę się, że zwracacie uwagę na te zastosowania. Bo zwykle ludzie, którzy mają pierwszy kontakt z Biblią, to chcą się dowiedzieć czegoś. I rzeczywiście się przebudowuje myślenie. Myślałem tak, a tu Bóg mówi na te tematy całkiem inaczej. No to rewolucja taka myślowa. Ale potem musi przyjść zmiana życia. I czym dłużej studiujesz Pismo, tym mniej jak gdyby zaskakuje cię ten intelektualna treść, nie? Bo już ją znasz, bo tam przykład trzy razy czytałeś Biblię, coś takiego, czyli już tu historią jakąś nową, któregoś bohatera biblijnego, Słowo Boże cię nie zaskoczy. Ale za każdym razem będziesz zaskakiwany tym, gdzie jeszcze nie dostajesz do ideału, jaki Bóg w swoim Słowie rysuje dla ciebie. Czyli do pełni Chrystusowej. I będziesz czytając, ojej, tu jeszcze jest nie tak, tu jeszcze nie dorastam. To się nazywa zastosowanie, czyli zmiana naszego postępowania do tego, żeby się upodobnić do Jezusa Chrystusa jeszcze bardziej, jeszcze pełniej. A też nie jest to cel sam w sobie, ale po to, żeby wydać jeszcze więcej owocu tu na ziemi dla Niego, żeby być dla Niego jeszcze skuteczniejszym narzędziem w docieraniu z Ewangelią do innych i zachęcaniu do posłuszeństwa Jemu tych, którzy już są w Jego Kościele.
Marta Wasilewska, po obejrzeniu dzisiejszego Którędy do Nieba w Biblii Katolickiej napotkałam jeszcze brak wersetu Mateusz 23:14. W ogóle nie istnieje nawet numer. Życzę Wam błogosławieństwa.
Dzięki, no sprawdźmy to. Mówiliśmy, że w Biblii tysiąclecia został wycięty ten werset 37, który mówi o warunku chrztu. Chrzest wodny może nastąpić tylko, jeśli wierzysz z całego serca, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, Zbawicielem, nie? Ten werset został wykasowany, no bo w katolicyzmie przecież niemowlęta się chrzci. Także zobaczmy, ten Mateusz ile? 23:14. Czekajcie, Mateusz 23, już chwileczkę. Tego nie zauważyłem do tej pory.
Sprawdzę. Przeczytałem 16 takich wersetów.
O, to widzisz, jest więcej tego. Ale chyba ten, o którym mówimy, jest najbardziej taki teologicznie, największą głębię teologiczną, myśl teologiczną zawiera. 23 ile?
14.
On w naszej Biblii też jest w nawiasie, czyli jest zapewne jakaś dyskusja, czy w różnych tych rękopisach, które mamy z pierwszych trzech wieków, no w jakiejś grupie rękopisów jest ten werset, w innych nie ma. No ale przeczytajmy. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod przykrywką długich modlitw, dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Mhm. Czy jest, jaki jest przypis? Nie ma w ogóle wzmianki na temat tego w Biblii Tysiąclecia, na temat tego wersetu. Nie ma przypisu, że go usunięto, dlaczego i tak dalej. Ktoś z was ma jakąś informację na temat znaczy częstości występowania tego wersetu? Jak na przykład jest w Biblii Gdańskiej?
W Biblii Gdańskiej
jest, tak?
W KJV wszystkie są.
Mhm. Czyli no, prawdopodobnie jest tu problem tych dwóch kodeksów, bo czyli takiego już, no, kodeksy to są takie zbiory pism, nie poszczególne gdzieś, bo zwykle pisma apostolskie były w poszczególnych listach, nie? Poszczególne księgi. Gdzieś w tym kościele był list do Koryntian, tam gdzieś indziej list do Efezjan, a kodeksy, no to już są zbiory tych wszystkich, pełny, czy prawie pełny kanon Nowego Testamentu, i kiedy się dokonywało tych zbiorów, czyli robienia tych kodeksów, no to też dokonywało się tam decyzji redakcyjnych, nie? I stąd ta czy tego typu różnice. Ale przyznacie, że one są niewielkie. Nawet jeśli tego wersetu nie ma, to tę prawdę możemy znaleźć w kilku innych księgach apostolskich.
To jest,
nie?
Ten werset jest w innych Ewangeliach. Akurat w tej nie ma.
A, no to widzicie, no to jeszcze prostsza sprawa. Czyli nie mamy do czynienia z brakiem jakiejś prawdy, tylko z umieszczeniem tej prawdy, czy ona będzie w trzech miejscach, czy tylko w dwóch, nie? Nie ma to większego
Marek 12:40 jest.
I tutaj już i Biblia Tysiąclecia podaje ten werset, rozumiem. Zobaczmy. Marek, ile mówisz?
12:40.
Już tam idziemy. Którzy pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Tych spotka szczególnie surowy wyrok, czyli prawda jest ta sama. A teraz zobaczmy, czy jest w Biblii Tysiąclecia. Jest. Czyli mówię, to jest, tu już bym nie szukał jakiejś takiej złej woli, bo w przypadku tych Dziejów Apostolskich 38-37 to jest zła wola, no bo po prostu to nie pasuje do teologii, praktyki i teologii katolickiej, do chrztu niemowląt. Tu bym widział tylko takie zabiegi redaktorskie.
Bo tam w tych dziejach, no to też oni twierdzą, że w tych starszych manuskryptach nie ma tego wersetu. A te Biblia Gdańska czy ten King James Version, one były, bazują na tych manuskryptach chyba z około 600 roku i tam ten werset jest.
Także mówię, kto chce się w to zagłębiać szerzej, to zapraszam na chrześcijański Uniwersytet Biblijny w Lublinie, nie? Tak, że będziemy tam studiować, będziemy ściągać wykładowców światowej klasy, którzy, że tak powiem, życie i zęby zjedli na rozwikłanie tego typu zagadek czy problemów historyczno-biblijno-teologicznych. No, a my teraz pójdziemy jednak dalej, bo umówiliśmy się na czytanie tylko Biblii, a i tak wchodzimy, jak widzicie, dużo, dużo głębiej. Czy jeszcze mamy jakiś głos?
Markus Magnus, dziękuję za dzisiejsze Którędy do Nieba. Dopiero teraz obejrzałem, jak polityka przyciągnęła mnie do Idź Pod Prąd. To takie produkcje jak teraz utrzymują przy was.
No dlatego staramy się dbać o jedno i o drugie. Bo chrześcijanie to są ludzie, którzy mają czuwać. A czuwać to znaczy rozglądać się dookoła. Czyli nie możesz stracić z pola widzenia tego, co dzieje się wokół ciebie. Bo wtedy zaczynasz działać jak ślepiec. Bo żeby, że tak powiem, mądrze kroczyć naprzód, trzeba mieć wiedzę ze Słowa Bożego, ale i wiedzę z tego, co się aktualnie dzieje. Dopiero łącząc te dwie sfery, widzimy jasny obraz. To dzisiaj właśnie mówiliśmy o tym, że kiedy zadajemy sobie pytanie, w którą stronę skręci Kościół katolicki, czy w stronę dwóch kościołów, nastąpi rozłam na taki kościół tradycyjnie czy konserwatywnie katolicki i takie już pomieszanie z poplątaniem franciszkowe, czy pozostanie jeden kościół, a już się nie będą doktryną przejmować i każdy będzie wierzył w co chce. To jak znamy 17 rozdział Księgi Apokalipsy i stajemy dzisiaj przed tym pytaniem, widząc co Franciszek wyrabia, jak się jednoczy z muzułmanami w jedną światową religię, no to już wiemy, w którą stronę Kościół katolicki pójdzie, nie mamy wątpliwości. Bo znamy Biblię i znamy to, co się dzisiaj dzieje w polityce. Pomodlę się. Ojcze kochany, dziękujemy Ci, że mamy przywilej dla Ciebie żyć i Tobie służyć. Dziękujemy Ci, że to jest sens naszego życia tu na ziemi, by wykonywać Twoją wolę, by innych zdobywać dla Twojego Królestwa, by głosić im Ewangelię o tym, co Ty zrobiłeś, tę wspaniałą, dobrą nowinę, że zbawienie już się dokonało na krzyżu, że pełna zapłata została złożona. Okup za nas został złożony przez Twojego Syna. Dziękujemy Ci, że możemy tę radosną nowinę głosić tym, którzy są pogrążeni w mrokach grzechu i gdzieś tam wołają o prawdę, że możemy do nich docierać. Szczególnie dziękujemy Ci, że możemy do naszych rodaków docierać z Twoim wspaniałym przesłaniem. Niech Ci będzie chwała w imieniu Jezus. Amen. Apostoł Paweł, zwany apostołem narodów, czyli apostołem pogan. Mamy go pierwszy raz, widzimy go, kiedy kamienują Szczepana, Stefana, precyzyjniej. Możemy zobaczyć 7 rozdział, 58 werset. A wypchnąwszy go, właśnie tego pierwszego chrześcijańskiego męczennika, a wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem. Mówiliśmy, że tragiczny opis strasznej śmierci ucznia Jezusa Chrystusa, ale w tej śmierci jest zaczątek czegoś nowego, dobrego, zaczątek świtu w tym mroku. To właśnie tu nieprzypadkowo pojawia się Saul. Jeszcze w 8 rozdziale, zaraz obok, czyli kontynuacja tego zabójstwa, 8 rozdział, 1 werset. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. Mowa o Szczepanie. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie kościoła w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce, a Saul tępił kościół, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. I teraz przenosimy się do 9 rozdziału. Widać, że dynamika tych opisów jest bliska, czyli nie 10 lat dzieli jeden od drugiego, tylko zobaczcie, 9 werset rozpoczyna, a Saul, dysząc jeszcze groźbą, czyli pokazuje tu stan emocjonalny tej nienawiści i postępujących tych prześladowań, w których Saul uczestniczył. Czyli widzimy, że werset, rozdział 8, początek i werset 9 są w bardzo bliskich związkach czasowych. To są tygodnie zapewne, nie więcej. Żebyście mieli jasność, kiedy nastąpiło to nawrócenie. Że to nastąpiło naprawdę blisko tego mordu na Szczepanie i następnych zbrodni, które wziął na siebie apostoł, wtedy jeszcze faryzeusz Saul, późniejszy apostoł Paweł. Przeczytamy więc cały jego opis jego nawrócenia z 9 rozdziału Dziejów od 1 do 20. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań, idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemieli. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział i nie jadł, i nie pił. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu! On zaś rzekł: Oto ja, Panie! Pan zaś do niego: Wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał i został, wstał i został ochrzczony. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Przerywamy w tym momencie tę fantastyczną narrację. Jest oczywiście ona dalej, także jak ktoś nie może spać, to niech sobie przeczyta dalej tę wspaniałą historię. My w tym momencie zakończymy, bo już widzimy, że nawrócenie dokonało się, już apostoł Paweł z kopyta wchodzi w swoją rolę, już zaczyna głosić najpierw Żydom, bo w synagogach Jezusa jako Mesjasza. Okej, wróćmy więc do początku. Tak jak powiedziałem, narracja się łączy z zabójstwem Szczepana, nie? A Saul, dysząc jeszcze groźbą, czyli jest to połączenie czasowe. Tu są dni albo co najwyżej tygodnie. Czyli widać, jak szybko nastąpiło to nawrócenie Saula. Tu jeszcze jest przy mordzie Szczepana. Tu zgadza się z tym zabójstwem i rozpoczyna dalsze prześladowania. Tu skończył robotę. Prawdopodobnie chyba kilka tygodni trwała ta robota, czyli wynalezienie tych wszystkich, którzy nie zdążyli uciec jeszcze gdzieś z Jerozolimy i powsadzał wszystkich do więzień. Myśli, robota skończona w Jerozolimie. Widzicie, jak się pali do pracy. Mówi, teraz idę do innych miejsc, gdzie są różne siedliska, skupiska Żydów, diaspora żydowska. Damaszek, no to jedno z największych, najbliżej sąsiadujących z Izraelem, czyli Syria. Miejsc, gdzie jest skupiska, gdzie są skupiska Żydów. No ile mogła trwać ta podróż? Z Jerozolimy do Damaszku? 3-4 dni. Także widzicie, że znowu jest to dość krótko, nie? Czyli mamy, no myślę, gdzieś kontekst pomiędzy Szczepanem a nawróceniem Saula, no 2-3 miesiące góra, a może nawet to w ciągu miesiąca się mogło. Da się to w takim nawet paru, czterech najwyżej tygodni to wszystko mogło się rozegrać, nie? Czyli tu jeszcze jest jako zabójca. Tu po, powiedzmy, miesiącu czy dwóch rozpoczyna już głoszenie Ewangelii w Damaszku. No to może zrobić tylko Bóg, Stwórca Wszechświata, nasz Pan Jezus Chrystus. Widzicie, jak On zmienia ludzi. Tu naprawdę nie ma czasu na żadną, wiecie, jakąś długą edukację, socjotechnikę czy cokolwiek, nie? On od razu, zobaczcie, nawraca się i w drugą stronę. To nawrócenie, słowo nawrócenie, metanoia, to jest takie odwrócenie swojego umysłu, nie? Że myślałem tak, a teraz zakręcam, można powiedzieć, o 180 stopni. Curig, nie? Zwrot kompletny w drugą stronę, nie? To daje Jezus Chrystus. Tego świat do dzisiaj nie może zrozumieć. Co się z tym człowiekiem porobiło? Jak ktoś z was się nawróci, jego rodzina, przyjaciele wasi, jak reagują? No zwariował chyba. Chyba mu dali jakichś narkotyków czy coś, bo z dnia na dzień zwariował chłop albo kobita. I oni tego nie rozumieją. Myślą, że jakieś cudowne moce tutaj, nie wiem, jakieś czarnoksięstwo, narkotyki, co my im tam dajemy? No zobaczcie, przeczytajcie sobie Dzieje Apostolskie. Tutaj ten wielki faryzeusz, jeden z najbardziej zaufanych, bo do zadań specjalnych dostaje listy uwierzytelniające, czyli ma władzę praktycznie nad życiem i śmiercią ludzi, czyli cieszył się najwyższym zaufaniem władz religijnych, żydowskich. Ten chłop w ciągu praktycznie jednego dnia, no najdalej trzech, przechodzi na kompletnie inną stronę, zaczyna żyć całkowicie innym życiem, nie? Taką moc przemiany ma tylko Jezus Chrystus. Doświadczenia tej przemiany każdemu z was, jeśli jeszcze nie przyszliście do Jezusa, życzę. Dyszał chęcią mordu, przyszedł do arcykapłana listy, żeby w synagogach zrobić porządek w Damaszku, bo domyśla się, że i tam już dotarli, bo wiemy, że tu się rozprzestrzenili, nie? Z powodu tych prześladowań, już pierwszego dnia pierwsi Żydzi zaczynali uciekać i mogli dotrzeć do Damaszku, że tam zapewne też już są uczniowie tego Jezusa. Chciał ich przyprowadzić do Jerozolimy, żeby ich ukarać niekiedy karą śmierci. W czasie drogi, zapewne już był blisko, zbliżał się do Damaszku. Mamy kilka nadprzyrodzonych zjawisk. Zobaczcie, najpierw jest światłość z nieba, nie? Później jest czynnik mechaniczny, zrzucenie z konia. Twarzą ryje w piasku pustyni czy w kurzu drogi, nie? Nie wiadomo, gdzie trafił, czy na pobocze, czy bezpośrednio z konia. Dalej słyszy głos mówiący, słyszy i rozumie, czyli słyszy dźwięk i rozumie przesłanie. Wchodzi w dialog z tym kimś. On się przedstawia jako Jezus, którego ty prześladujesz. Daje mu pewne polecenie i zobaczcie, to będzie ważne, jak będziemy czytać później świadectwa w Dziejach Apostolskich apostoła Pawła, jak on mówi o swoim nawróceniu. Ktoś będzie was próbował zwieść, że w tych świadectwach jest sprzeczność, że raz słyszeli ten głos, a raz, że nie słyszeli, czy coś takiego. Zobaczcie, ten werset siódmy daje później klucz. Użyjemy tego klucza do rozwiązania tej pozornej sprzeczności, ale zapamiętajcie go sobie. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemieli. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. Czyli była część tego cudownego objawienia, która była tylko dla apostoła Pawła, no i była część, która była dla tych widzów postronnych, dla żołnierzy, którzy z nim byli, żołnierzy, sług jego eskorty, nie? Także warto o tym pamiętać, bo to rozwikła nam jedną z prostszych, ale trudność biblijną z przyszłych rozdziałów Dziejów Apostolskich. Co tu dalej, na co bym chciał? No jako ślepca go prowadzą, zobaczcie, taka zmiana sytuacji. To jest pan życia i śmierci. On jeszcze przed 5 minutami jest panem życia i śmierci ludzi. Ma ich prawo zabijać, wtrącać do więzienia, rozdzielać rodziny i tak dalej. Mają go słuchać przywódcy synagog, czyli tych religijnych centrów żydowskich w Damaszku. Widać, że jest ich tam kilka. Nie? To jest wielkie miasto, stąd i synagog jest wiele, bo Żydzi powinni mieszkać w połowie drogi tej sabatowej do synagogi, nie? Bo był tam odpowiedni dystans, jaki w sabat może Żyd przejść, no to synagoga musiała być na połowie drogi, że on mógł pójść i wrócić. Nie? Ile to, Iwan? Bo już miałeś wiedzieć, ile jest ta droga sabatowa.
900 coś.
900 metrów to już total, czyli około 400 metrów w mieście synagoga powinna, Żydzi powinni mieszkać w promieniu 400 metrów z kawałkiem od synagogi. Mówię, Damaszek, wielkie miasto, także tych synagog pewnie tam kilka było. Czyli mamy Pana życia i śmierci, który zobaczcie, najpierw leży w prochu drogi, a potem jako ślepiec za rękę, bezbronny, bo to wiecie, człowiek, który już jest ślepy od dłuższego czasu, to sobie potrafi radzić, ale spróbujcie wy, którzy widzicie, zamknąć swoje oczy, czy ciasno je nawet na czarno jakąś chustą zamknąć i spróbujcie iść drogą. Wcale to nie jest takie łatwe. Można sobie zrobić takie ćwiczenie. Człowiek jest niezdarny, jakby się uczył chodzić normalnie w tych pierwszych krokach. Dlatego ktoś go prowadzi, on przez 3 dni nie je, nie pije. Co robi? 11 werset nam pokazuje. Modli się. Prawdopodobnie, biorąc pod uwagę to, co później o sobie mówił, że ja jestem płodem poronionym. Ja nie jestem godny być apostołem Jezusa Chrystusa. On ma ciągle tego świadomość. Dlaczego? Bo prześladowałem Kościół Jezusa Chrystusa. Zabijałem chrześcijan. On teraz przejrzał na oczy. Ślepy jest fizycznie, ale przejrzał na oczy duchowo. On widzi, co robił Kościołowi Jezusa Chrystusa. Siedzi, czy leży, czy nie wiem, pewnie modli się i płacze nad tym, co zrobił. Teraz mamy kolejną osobę, czyli jednego z chrześcijan, uczeń Jezusa imieniem Ananiasz. On już jest w Damaszku. Albo wcześniej przybył, jest to możliwe, że przed prześladowaniem wyjechał, chociaż niewielu chrześcijan, bo oni, mówię, trzymali się razem, ale być może miał jakieś rodzinne czy inne powiązania, może się musiał opiekować tam czy dziećmi, czy starszymi rodzicami i wyjechał wcześniej i już tam był. Być może się nawrócił, nie mamy chyba tu, może ktoś zna historię Ananiasza, ale ja nie znam. Być może też ktoś, kto w ten sposób dotarł z Żydów do Damaszku wcześniej, jeszcze zanim to prześladowanie się rozpoczęło, mówił mu Ewangelię i on się nawrócił, będąc już w Damaszku, tego nie wiemy. Wydaje się, że jest raczej dojrzałym chrześcijaninem, nie? Czyli nie jest to kwestia, mówię raczej, bo on reaguje bardzo dobrze na to wszystko, co się tu dzieje, nie? Dlatego zakładam, że mówię raczej, to jest moje przypuszczenie, że jednak on się nie nawrócił tydzień czy dwa temu, nie? Ale to nie upieram się. Mamy jego dialog z kolei z Jezusem. Zobaczcie, że tak jak u Filipa, anioł pański czy Duch Święty mówi idź i zrób, to on idzie albo biegnie i robi. Tu Ananiaszu, zobaczcie, on mówi, melduje się na rozkaz, nie? Bo to tak mniej więcej można, oto jestem, Panie, oto ja, Panie. Czyli melduje się w gotowości do pełnienia woli Twojej. Czyli zobaczcie, on jest, nie pyta zaraz, ale kto? Kto mówi, o co chodzi, nie? On jest jak taki czujny żołnierz, który zostaje wezwany i melduje się, że jest gotowy do wykonania Bożej woli, wykonania rozkazu Jezusa. Dostaje konkretną misję. I co się dzieje? I co się dzieje? Zobaczcie 13 werset. Ten człowiek, który z gotowością mówi, Boże, jestem gotowy pełnić Twoją wolę. Co w tym momencie robi? On zaczyna tłumaczyć Jezusowi pewne okoliczności. I myślę, że to nie jest jego zła wola. Rozumiecie? On nie, że on nie chce czy czegoś takiego, tylko on nie może pojąć. On nie wierzy, że taki człowiek jak Saul, mający tyle krwi na rękach, mógł się nawrócić. Nie? I zaczyna Jezusowi tłumaczyć pewne, no ale słuchaj, Jezu, czy ty na pewno wiesz, że tu taka i taka sprawa? No śmieszna sytuacja. Zobaczcie, że Jezus go nie karci. Czyli jeśli ty masz jakieś wątpliwości, zawsze szczerze je mów Jezusowi. Jeśli coś ci tam nie pasi, boli cię, czujesz niesprawiedliwość taką, śmaką czy tego, mów to Jezusowi. Tak jak Ananiasz. Ananiasz mu powiedział prosto. Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I zobaczcie, po tym wytłumaczeniu, już 17 rozdział, i poszedł Ananiasz, wszystko zrobił tak, jak mu Jezus kazał. Ale zwróćcie jeszcze raz uwagę na werset 13. Przeczytajcie go sobie sami, jeśli ktoś nie może, bo wiem, że są tacy, którzy z różnych powodów nie mogą sami czytać, to ja też go przeczytam, ale ci, którzy mogą, niech mają tekst Biblii przed sobą. Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. I werset 14, jeszcze ciekawszy. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Jak ocenilibyście wiedzę Ananiasza?
Siedział na fejsie i się dowiedział.
Zobaczcie, że apostoł Paweł jest jeszcze przed Damaszkiem. Znaczy w tym momencie już jest, prawdopodobnie tam siedzi i się modli, nie? Ale absolutnie nie realizuje swojej misji, nie? Czyli z tego, co się dzieje w Damaszku, nie można by tego wywnioskować. Skąd on to wie? Nie ma tu świadków, nie ma tu świadectwa wiedzy nadprzyrodzonej, nie? Zresztą on to mówi Jezusowi, no gdyby dostał od Jezusa czy z nieba objawienie, no to by nie mówił do nieba to, co dostał, nie? No zresztą mówi. Mówiłeś?
No tak, mówię, że może znał go wcześniej, miał z nim do czynienia albo słyszał o nim.
On tu pisze wyraźnie, mówi wyraźnie, słyszałem od wielu. Słyszałem od wielu.
Początek Mossad.
To jest początek Christian Mossad. Tak. Nie ma co się śmiać, to dokładnie tu jest. Zobaczcie, nie tylko, że mają wiele źródeł informacji, które spływają do nich, do tych zagrożonych osób, to jeszcze mają bardzo precyzyjne informacje. Bo mówi, on ma upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich i tak dalej. Skąd te informacje się wzięły, jak myślicie? Chrześcijanie musieli być w otoczeniu arcykapłana. Bo inaczej to by albo wśród żołnierzy, którzy towarzyszyli Pawłowi, albo bezpośrednio tam, gdzie ta decyzja była podejmowana, czyli w kancelarii kurii, przepraszam, kancelarii knurii i tak dalej. Mieli tam swoich ludzi. Mieli tam swoich ludzi i dlatego znali plany wroga, zanim one się rozegrały. Mogli się na nie przygotować. Zapewne chrześcijanie w Damaszku byli już przygotowani na misję tę morderczą, niszczycielską apostoła Pawła. Kiedyś, mówię, takie serię nauczań, na kazaniach, mówiłem, służby specjalne Kościoła, chyba tak, tam nie wiem, 4 czy 5 odcinków, zobaczymy, że te służby specjalne zaraz się przydadzą apostołowi Pawłowi. Ale jak Bóg da, to w następny poniedziałek zapraszam na kontynuację. Widzimy, że chrześcijanie byli bardzo dobrze i uprzednio poinformowani. Od wielu i tak dalej. No, na koniec tu już widzimy bezspornie w przypadku Filipa, kiedy on był z eunuchem, nie ma dokładnie, czy on został napełniony Duchem Świętym. Ja zakładam, że tak, może wczoraj już nie było czasu o tym rozmawiać, bo z radością dalej jedzie, radość jest owocem Ducha, częścią owocu Ducha i widać, że Duch zabiera Filipa. Jeśli by nie dokończył czegoś, no to by go nie zabrał. Tu już widzimy, że Ananiasz wkłada ręce i apostoł Paweł otrzymuje Ducha Świętego i zostaje ochrzczony. No zobaczcie, że tu znowu inna kolejność. Tak jak w Samarii było uwierzenie w Jezusa, chrzest i dopiero otrzymanie Ducha Świętego. Tu jest wiara apostoła Pawła, otrzymanie Ducha Świętego i potem chrzest tu się pojawia. Także no, na koniec ta wielka radość. Wszyscy zaś, którzy słyszeli, zdumiewali się i mówili, czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego? I po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Lecz Saul i tak dalej, tu już przeskoczyłem troszkę do przodu. Jest wielka radość wśród chrześcijan, że Bóg tego człowieka, który był ich, można powiedzieć, symbolem prześladowań dla nich, uczynił swoim narzędziem, uczynił ich bratem. On go nazywa bracie. Widzicie, jak się zwrócił Ananiasz, 17 rozdział? Bracie Saulu. Wielka radość u chrześcijan i wielkie pomieszanie szyków wśród tych Żydów, którzy odrzucali jeszcze Jezusa Chrystusa. Zaraz. To ten główny wysłannik arcykapłanów teraz głosi Jezusa Chrystusa? Takie rzeczy Bóg robi i dzisiaj. Może i ktoś z naszych hejterów, czy ktoś, kto służbowo jest oddelegowany do tego, żeby niszczyć Kościół Jezusa w Polsce, też przeżyje coś takiego i będzie mógł być taką zachętą. I jednocześnie wprawiać w osłupienie wrogów prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa. Nawrócenia księży katolickich często też taką rolę. Tu mamy Jurka, nawróconego księdza, ale też jest więcej takich księży w Polsce. Czekamy na jakiegoś biskupa, nie? No ostatnio się żaden jeszcze nie nawrócił. Nie, Janiak to wytrzeźwiał. To nie jest to samo, co nawrócenie. Chociaż rzeczywiście perspektywa mu się ustabilizowała, a bardziej żyroskop. Także czekamy też na siostry zakonne. No zobaczymy, co Bóg da. Jakie macie wy myśli na ten temat dzisiejszy? Proszę, jeszcze jest kilka minut.
Nightwave, czasem trzeba upaść na samo dno, aby później wzbić się w górę.
Tak, tylko nie powodujmy tego upadku. Ale rzeczywiście niekiedy jesteśmy za głupi, żeby zrozumieć coś i musimy doświadczyć dna, żeby się od niego odbić. Ale nie jest to, że tak powiem, cel Boga czy coś takiego. Nie? Chociaż też trzeba jasno powiedzieć, że ci, którzy zasmakowali grzechu, to źle, bo to coś dobrego. No jakoś tak się mocno upadli w grzech, to Jezus powiedział, że komu więcej przebaczono, ten bardziej umiłował. Rzeczywiście ci ludzie często dużo bardziej zdecydowanie odrzucają wszystko i idą za Jezusem, tak na full, już się na nic nie oglądając. A tacy, którzy prowadzili takie w miarę układne życie, kiedy mają coś oddać Jezusowi już po nawróceniu, to tak bardzo to tam może by bez prześladowań jakoś, może by tak, po co tak zaraz wszystko tracić? Przecież może to się przydać później do czegoś. No nie, 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 ja to se zostawię. Tak, to jest też prawda. Dzięki. Jeszcze jest jakaś myśl?
Bartosz Szlęzak, do tej pory on prześladował, a teraz będzie prześladowany dla imienia Jezusa.
Amen, tak będzie. Ale będzie te prześladowania nosił z radością do samej śmierci i w jej obliczu powie te słowa, które do dzisiaj zawsze nas aż, jak to się mówi, przechodzą ciarki po plecach. Nie? Biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości, który da mi sam Pan, a nie tylko mnie, ale i każdemu, kto umiłował przyjście Jego. Także tak się ta historia kiedyś zakończy, ale jeszcze jesteśmy na początku. Proszę, Iwan.
Tu widzimy po raz kolejny już, nie wiem ile razy widzieliśmy to, że chrześcijanie, jak jest władza, która robi coś złego i nie jest zgodna ze Słowem Bożym albo nawet zdrowym rozsądkiem, to nie podkładają się i tak nie...
Przygotowują się.
Wiadomo, że dość łatwo tu wywnioskować, że nie po to zyskiwali te informacje, żeby później nic z nimi nie zrobić.
Oczywiście, jakby... zaraz pokażemy, co zrobią. Ale to, jak Bóg da, w poniedziałek. Tak. Absolutnie się nie podkładają, absolutnie nie patrzą biernie. Jeśli widzą zagrożenie, to reagują. Przygotowują się na to zagrożenie, myślą, jak je zminimalizować, jak go uniknąć i tak dalej, i tak dalej. Także racja. Każdy, kto mówi, że mamy, że tak powiem, jak stado baranów podkładać się, to absolutnie nie zna chrześcijaństwa. Będziemy o tym jeszcze mówić, zgłębiając temat polityki i tego, jak powinien rząd wyglądać w państwie z perspektywy biblijnej. Już dwa takie odcinki przerobiliśmy na kazaniach w niedzielę. Można to sobie znaleźć na naszym kanale Chrześcijańska Republika 1 i 2. No a jeszcze myślę, że tak ze dwa razy się będziemy musieli spotkać, bo jeszcze Nowy Testament dokończymy, właśnie Dzieje Apostolskie, a potem jeszcze Księgę Sędziów, która najpełniej mówi o planie Boga, jeśli chodzi o urządzenie państwa. To co? Ja tylko mogę powiedzieć, że bardzo jestem wdzięczny moim niewierzącym rodzicom wtedy, że mi dali takie imię. No naprawdę cieszę się z niego. Myślę, że dokonali słusznego wyboru. Jestem też bardzo za to wdzięczny Bogu, że taką im podpowiedź dał. To co? Modlimy się?
Mogę jeszcze wtrącić komentarz na temat wersetu drugiego. Tu jest taka ciekawostka odnośnie zwolenników drogi pańskiej, bo w oryginalnym tekście ani zwolenników, ani pańskiej nie występuje, tylko można by to przetłumaczyć jako ludzi drogi, albo tych, którzy należeli do drogi. I to wygląda, że to jest z punktu widzenia chrześcijańskiego określenie, zanim chrześcijanie zostali nazwani chrześcijanami. I to jest to samo słowo, którego Jezus użył, mówiąc, że ja jestem drogą i prawdą i życiem. Więc amen. To jest ciekawe.
Dzięki, Rafał. Bo rzeczywiście zwolenników to tak jak Trzaskowskiego czy Dudy, nie? To tak nie za bardzo to słowo tu pasuje, no ale tłumacz jakoś nie umiał z tego wybrnąć. No to tak dał. Jak jest w tysiąclatce? Bo tu rzeczywiście słabo tych zwolenników drogi pańskiej. Ktoś ma tysiąclecia?
Tej drogi, zwolenników tej drogi.
Czyli też, zobaczcie, no, katolicy też nie znaleźli lepszego słowa. Biblia Gdańska może?
Drogą idących.
O, tu już lepiej. Tu rzeczywiście jest lepiej. No to pokazuje, że uwierzenie w Chrystusa to jest właśnie to nawrócenie, czyli szedłeś w jakąś stronę, przychodzisz do Chrystusa, nawracasz się, ale konsekwencją jest, że teraz idziesz w drugą stronę. Nie? Dlatego chrześcijaństwo nazywano drogą wtedy. Dzięki, Rafał, bardzo za tę uwagę. Ktoś by chciał się pomodlić szczególnie? Mamy więcej dosłownych lub, że tak powiem, symbolicznych pawów, szawów nawróconych. Może jest ktoś, kto zwalczał chrześcijaństwo wśród nas, był ateistą wojującym i chciałby podziękować Bogu też za inspirację przykładem apostoła Pawła i no, tym, że Jezus potrafi znaleźć swoich wyznawców nawet wśród największych nienawistników wcześniej swoich. Jest ktoś taki? Jeszcze się hejterzy nie ponawracali. No, ruszcie się tam trochę. Także to może ja się pomodlę. Dziękujemy Ci, nasz wspaniały Zbawicielu i Panie Jezu, że Ty jesteś, rzeczywiście największą światłością, że ty jesteś światłością świata. Nie ma większego światła, nie ma większej prawdy, nie ma większego sensu poza tobą. Dziękujemy ci, że ty otwierasz nasze oczy, byśmy zobaczyli twoją wspaniałość. Dziękuję ci, że mi otworzyłeś oczy, że choć wszystko wskazywało, że inaczej potoczy się moje życie, to ty nie zaprzestałeś kołatania, ty pokazałeś mi swoją wielkość, swoją miłość, pokazałeś mi to, co zrobiłeś dla mnie na krzyżu. Bardzo cię proszę, abyś używał nas wszystkich do tego, żeby pokazywać twoją miłość, twoje zbawienie, twoją prawdę naszym rodakom. Żebyśmy nie tylko mówili o chrześcijańskim państwie i narodzie, ale byś dał nam żyć rzeczywiście w chrześcijańskiej Polsce. Bardzo cię o to prosimy. Użyj nas też do tego celu. Spraw, żebyśmy przemienili się, byśmy byli jak najlepszymi narzędziami. Daj nam wielką chęć do zmiany, ale daj nam przede wszystkim stałą chęć oddawania tobie naszego życia. Na twoją chwałę. Amen. Jeśli ktoś ma mało wieczornej Biblii, to zapraszam też. Piotr Setkowicz tu z Maciejem czytają i komentują Biblię poranną w takim programie Biblia na co dzień. Także można też i rano. Oprócz Pomyśl Dziś jest też fragment Biblii. Wiem, że teraz zdaje się Księga Daniela jest na tapecie. Dobrze?
Tak.
Kojarzę? Także zapraszam wszystkich, którzy mają mało, na porcję poranną. Do zobaczenia.